Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, ostatnimi czasy dosyć często przedstawiałem Państwu artykuły niejakiego Tomańskiego z Der Onet. A tak naprawdę nie z Der Onet, tylko oczywiście z Business Insider Polska. To było zawsze prezentowane w Der Onet na zasadzie tejże rzeci, że Onet ma współpracę z Business Insider, no więc musi śmierdzieć, nic na to się nie poradzi. Podwójnie śmierdzi. Nie dość, że Niemcy śmierdzą, to jeszcze Business Insider śmierdzi. I ja jakoś nawet ostatnio zdarzyło się temu człowiekowi zrobić coś w miarę porządnego, ale znowu się teraz wygłupił. Pisze o dziurze w emeryturach. W Chinach oczywiście, w Chinach. Nie będę tego czytał i chyba już przestałem. Znaczy, ja zrobię tak, że w przyszłości będę omawiał problemy, które sygnalizuje ten człowiek. Jeśli oczywiście uznam to za celowe. Ale to tak chyba będę robił, bo to porcja głupoty, którą tutaj ten chciałem użyć sformułowania ze swojej młodości. Jak mieszkałem na Śląsku, jest takie sformułowanie brzydkie na było, pewnie teraz też funkcjonuje, na takich ludzi, ale nie użyję. Dobrze, proszę Państwa, będę mówił o emeryturach, o chińskich emeryturach, a właściwie ich braku. No i o głupocie, którą tutaj widzę w postaci zdjęcia. Ja to zdjęcie Państwu zaprezentuję chyba, albowiem głupota tego zdjęcia jest porażająca, jeśli chodzi oczywiście o Chiny, o Chiny. Bo proszę Państwa, bo może zacznę od tego zdjęcia, bo to jest dosyć charakterystyczne. Część Państwa by po prostu nie wpadło na to, a ja chciałbym, żebyście zrozumieli, na czym polega głupota tego zdjęcia. Otóż pewnie jakaś córka 93-letniego pana i 88-letniej pani, którzy świętują 70, Chińczyków, którzy świętują 70 rocznicę ślubu, w walentynki zapala im tort. W święcie zorganizowanym w prędzej czy jak pomagają im ich dzieci. No więc tak. A po pierwsze, ci ludzie, biedni ludzie, starzy to w pewnym sensie biedni, no bo ja mogę sobie wyobrazić, że wiem o tym zresztą, wiem skąd inąd oczywiście, nie, że starzy ludzie naprawdę czasami myślą tylko o tym, żeby już wreszcie się skończyło to ich życie na ziemskim łez padole. Naprawdę, możecie mi Państwo wierzyć, to nie jest żaden dowcip, nie pozwoliłbym sobie na nic podobnego w stosunku do starszych ludzi. To już tak niewiele mi brakuje, więc oczywiście nie, jestem już stary, więc a niewiele mi brakuje do tych, znaczy no, troszkę mi brakuje do tych Państwa. A więc ja myślę, że ci Państwo na tej fotografii stoją, pan z kwiatami, a ta pani tort im zapala, jakaś córka pewnie tort im zapala, albo wnuczka może nawet, świeczki na torcie im zapala. Więc tutaj nic nie pasuje do chińskiego rytuału, kompletnie, może tło pasuje, bo tło jest czerwone. Tak, to jest jedyna rzecz, która pasuje do tego chińskiego rytuału. Więc no tak, walentynki robić, znaczy walentynki i rocznica ślubu. Na pewno ci Państwo doskonale wiedzą, ale absolutnie są święcie przekonani, że walentynki to jest bardzo dobre święto i oni doskonale wszystko wiedzą o walentynkach. To jest taka głupota, że to w pale się nie mieści. To raz. A amerykański zwyczaj ciasta ze świeczkami to dwa. No i ta fotografia właśnie stojących tych biednych ludzi, którzy najchętniej by sobie siedli w fotelu i mieli święty spokój. To jest a propos tego zdjęcia. Tak sfałszowane zdjęcie, jak tylko można wyobrazić. A kwestia emerytur lub raczej ich braku w Chinach. Otóż, proszę Państwa, ja myślę, że większa część Państwa doskonale wie, że w Chinach od tysięcy lat obowiązywał pewien sposób myślenia, wychowywania dzieci, myślenia, sposób postępowania. Obowiązywał i tak naprawdę obowiązuje w dalszym ciągu, aczkolwiek już nie jest to żelazną zasadą, a tak było przez tysiące lat, że najstarsze dziecko, najstarszy chłopiec miał na celu, znaczy jego głównym celem życiowym było utrzymywanie rodziców na starość. Oczywiście nie samemu, niekoniecznie samemu, wtedy kiedy było tych dzieci więcej, on zbierał datki, bo tak to się w praktyce odbywało, zbierał datki od wszystkich tam miesięcznie, wszyscy się opodatkowywali, no i rodzice dostawali jakieś tam pieniądze. I tutaj na marginesie mogę powiedzieć, że to nie był tylko chiński zwyczaj, bo moi dziadkowie ze strony taty, którzy mieli siedmioro dzieci, tak właśnie na starość żyli. A moi wujowie i mój tata, jedna ciocia, właśnie jakby opodatkowali się, żeby tak rzec, na rzecz rodziców i utrzymywali rodziców na starość. Więc to jest, to był, jest i odnoszę wrażenie, że będzie jeszcze przez długi czas pewien standard postępowania w stosunkach rodzinnych w Chinach. Oczywiście sytuacja się radykalnie zmieniła na gorsze, to jest jasne, na gorsze, gdy wprowadzono, znaczy nie tyle wprowadzono, gdy zaczęła po dziesięcioleciach działać polityka jednego dziecka. Między innymi to teraz się dzieje, no bo ona została wprowadzona gdzieś tam w latach 70. Nigdy nie pamiętam, czy na początku, czy to był 73, czy 76, ale coś koło tego. I ona zaczęła, no i ona, efekty jej działania, jak Państwo wiecie, są różnorakie, bardzo różnorakie, to te efekty działania, znaczy ta polityka jednego dziecka jest jednym z takich fundamentalnych powodów, dla których rozlatuje się w szybkim tempie etos chińskiej rodziny. Dlaczego? No dlatego, że jak jest jedno dziecko, no to tylko ono, bez względu na to, czy dziewczynka, teoretycznie, prawda, czy bez względu na to, czy dziewczynka, czy chłopiec, to ono musi, powinno w każdym razie tych rodziców jakoś na starość wspierać, prawda? No ale jeśli to jedno dziecko, znaczy to jest istotne, czy to chłopiec, czy dziewczynka, bo w chińskich realiach to jest istotne. Jeśli jest dziewczyna wychodzi za mąż, to jakby wychodzi ze swojej rodziny. Po prostu wychodzi ze swojej rodziny. Ona jakby przestaje istnieć dla swoich rodziców. Tak naprawdę tak jest. A w każdym razie tak było. Może inaczej tak było. Teraz to się wszystko zmieniło. Teraz to się wszystko zwesternizowało między innymi. To się wszystko, ten cały filar istnienia rodziny poszedł w cholerę, no bo jak dziewczyna wychodzi za mąż, no to przechodzi do innej rodziny, prawda? Więc można powiedzieć, że ci rodzice tej dziewczyny pozostają bez opieki na starość. Nie jest tak źle. Tak źle nie jest i wiem o tym, że tak źle nie jest. Po prostu zmieniło się również postrzeganie w tak zwanym międzyczasie, postrzeganie a dziewcząt przez rodzinę, a właściwie postrzeganie roli tej jedynej dziewczynki na przykład w rodzinie, bo ona w dalszym ciągu ma ten obowiązek, to znaczy to ten obowiązek, który kiedyś spoczywał na najstarszym chłopaku, teraz spoczywa na tym jednym dziecku bez względu na płeć. Wiem o tym nie z przeczytania, nie z czytania, tylko z autopsji jakby wiem o tym. Nawet młodzi ludzie, tak, to jest zdumiewające, ale młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie, idą, kiedy idą na studia, kiedy projektują sobie swoją drogę życiową, to biorą pod uwagę rodziców. Autentycznie, to nie jakieś tam bajki, tylko autentycznie. Biorą pod uwagę swoich rodziców to, że będą musieli się nimi zajmować, to, że oni będą sami na przyszłość, na starość, więc mają dylemat, czy projektować sobie tą swoją karierę gdzieś poza miastem rodzinnym, tam gdzie rodzice żyją, czy też gdzie indziej. Naprawdę to są chińskie wybory. Więc ja tutaj mówię generalnie o tym, że o sytuacji, w której dzieci muszą pomagać rodzicom, uważają, że muszą. Ja znam takie sytuacje. Przepraszam. Gdzie rodzice pracują, gdzie rodzice mogą sobie odkładać pieniądze i odkładają na pewno, ale dziecko w dalszym ciągu, dziecko, dziewczynka, w dalszym ciągu dziewczyna już na studiach, w dalszym ciągu się martwi o nich, o ich starość i w dalszym ciągu rozważa, co ma sama zrobić z tym fantem, czy ze swoim życiem. A dalej. Jak to wszystko zaprojektować. Więc to jest taki ogólny rzut, taki ogólny widok tego problemu, bo to jest problem oczywiście w Chinach. I muszę Państwu powiedzieć, a jeszcze nie dokończyłem, przypomniało mi się, że nawet władze państwowe wyrokami, a właściwie poprzez sądy, wyrokami, które wydają sądy, a zmuszają dzieci do zaopiekowania się rodzicami. Jeśli dzieci tego nie robią, to jest synowska odpowiedzialność, synowski obowiązek, to się w określony sposób nazywa w Chinach, jeśli synowska odpowiedzialność nie jest realizowana, to jest jakby wykroczeniem przeciwko chińskiemu prawu. I sąd chiński ma prawo kogoś takiego młodego durnia zdyscyplinować, młodszego w każdym razie, z tego młodszego pokolenia, ma prawo go zdyscyplinować i nakazać mu zajmowanie się starymi rodzicami. Więc to jest piękne, piękne, naprawdę piękne. Znaczy, dramatyczne jest to, że czasami sąd musi się do tego zabierać. No, to już jest w ogóle dramatyczne, ale piękne jest to, że jednak władze państwowe uznają ten synowski obowiązek za rzecz absolutnie oczywistą. Mimo tego, że mamy nowe Chiny, ale stare zwyczaje panują. I teraz to jest jakby jedna bajka, jedna część tej bajki pod tytułem Życie starych ludzi w Chinach. Druga część tej bajki to jest ewentualna emerytura. Tylko, że, no właśnie, ewentualna. Ewentualna. Tą emeryturę dostają ludzie, którzy pracowali dla państwa, w państwowych zakładach. No ale teraz to jest dokładnie odwrotnie. Teraz ogromna część zakładów to są zakłady prywatne. No i tutaj jak zwykle, zresztą jak w Polsce również, są różne problemy z opłacaniem składek i tak dalej. No tam to są przecież składki. Więc ja ostatnio, bardzo dawno już, nie czytałem żadnych statystyk, które mówiłyby o tym, jak duża część populacji emerytów, znaczy osób w wieku emerytalnym, może tak, osób w wieku emerytalnym pobiera jakąkolwiek emeryturę. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Chinach emerytura kobiet zaczyna się w 55 roku życia, a dla mężczyzn w 60. Mowa jest cały czas o tym, że to trzeba zmienić, no ale jakoś się to nie klei. Również słyszałem wielokrotnie i czytałem nawet w zeszłych latach Państwu artykuły o tym, że Państwo ma jakiś tam deficyt na tych kontach, znaczy kontach, to nie są żadne konta. Problem właśnie polega na tym, że dopóki to nie jest indywidualne konto emerytalne, no to jeśli to wszystko jest w jednym worku, tak jak u nas było za PRL-u, no to istotnie to się bierze z tego worka, dodaje się do tego worka, albo bierze się z tego worka, czerpie się z niego w dowolny sposób. Między innymi dlatego, że ta sprawa, te sprawy emerytur nie są tak uczciwie, tak porządnie zorganizowane, bo niestety w Chinach nie są. Najlepszym tego dowodem jest to, że wojskowi emeryci muszą od czasu do czasu protestować. O tym kilkakrotnie, przynajmniej ze trzykrotnie w czasie istnienia tego chińskiego kanału informacyjnego mówiłem Państwu o tym, że taka sytuacja miała miejsce poprzednio. No to jest u nas nie do pomyślenia, bo po prostu są te indywidualne konta i on musi dostać i koniec, kropka. Natomiast jak Państwo widzicie, w Chinach to znaczy to, że człowiek jest emerytem, to nie oznacza, że musi dostać emeryturę. Raz dlatego, że jacyś tam urzędnicy mogli zahachmęcić jego pieniądze dla niego i dla całej grupy. Dwa, że on wcale nie musi mieć żadnych pieniędzy. Od tego trzeba zacząć. Bo powiedzmy sobie, nie zadbał o to, bo jego pracodawcy nie zadbali o to, bo go wyrąbali i tak dalej, i tak dalej. Także życie chińskiego emeryta nie jest usłane różami. Nie chciałbym tam być chińskim emerytem, bo to nie wygląda mi najlepiej. Najlepszym dowodem na to, dla mnie, że to nie wygląda dobrze, jest fakt, że praktycznie w ogóle się o tym nie pisze. A jeśli o czymś się nie pisze, to znaczy, że jest nędza, brędza i dramat. I sądzę, że tak właśnie w wielu przypadkach jest. A wiecie Państwo, no, co starzy ludzie? Ja też jestem stary, więc ja wiem. Zaciska zęby, no i idzie do przodu, no bo jakie ma wyjście? Także tutaj ten biedny bogłupi Tomański, pisząc o tym, że dziura w emeryturach na pół miliona dolarów, i to napisał winne państwo i dekady gospodarczego chaosu. Tak, oczywiście, tak, to jest prawda, że winne jest państwo, natomiast gospodarczy chaos. Proszę Państwa, ja nie mam zamiaru w tym przypadku być adwokatem diaboli, czyli adwokatem diabła, ale jeśli w ciągu 40 lat, można by powiedzieć, że tak, że nową rzeczywistość mamy od 40 lat, prawda? Tak naprawdę to ostatnie 15 lat są decydujące. To jest od nas ostatnie 15, ostatnie, no tak, no powiedzmy sobie, że od kadencji Hu Jintao, prezydenta oczywiście, pierwszego sekretarza, znaczy nie pierwszego, tylko sekretarza generalnego KPR, od tego momentu mamy te Chiny takie już w miarę nowoczesne. Więc tego jest naprawdę 8 plus 4, 12, no to gdzieś koło 15 lat. Mniej niż 15. Więc w tym czasie jest taka gigantyczna ilość problemów, że ja wcale się nie dziwię, że i takie sprzeczne interesy tak wielu grup trzymających władzę, że ja naprawdę nie zazdroszczę Xi. Naprawdę, możecie mi Państwo wierzyć na słowo, nie zazdroszczę Xi ani na tyle, co brudu za paznokcie. Oczywiście to nie jest rozgrzeszenie. Nie. Istotnie winne jest państwo, ale mówienie o chaosie gospodarczym to trzeba być po prostu propagandystą, żeby coś takiego mówić. W wielu dziedzinach życia w Chinach pewne rzeczy nie zostały załatwione. Ja się nie podejmuję ani bronić, ani atakować chińskich władz za to, że nie zostały. Że za to nie zostały załatwione i że to powinno być dawno załatwione. Tak, tylko że jeśli one nie zostały załatwione, to właśnie między innymi dlatego, że nie da się raz, po pierwsze, jest gigantyczna ilość różnego rodzaju problemów, nie tylko takich, a dwa, że jest jeszcze ten bufor, o którym mówiłem na samym początku, czyli te dzieci. Więc to oczywiście to nie, w żadnym przypadku nie rozgrzesza władz państwowych, ale nie jest to załatwione i część. Nie jest do końca załatwione, nawet jeśli dla tej części, która jest załatwione, to też nie do końca jest załatwione. Więc jest to jakaś rana na chińskim państwie. Jest to rana. Na obrazie chińskiego państwa i to się powinno zmienić. Ja myślę, że w pewnym momencie ta sprawa emerytur, czy indywidualnych kont emerytalnych, czy w ogóle generalnie emerytur i podwyższenia, przede wszystkim podwyższenia wieku emerytalnego, zostanie jakoś załatwiona generalnie. I wtedy mam nadzieję, że ludzie wreszcie odetchną. I tak na koniec, takie dobre sformułowanie, które mi się bardzo podoba. Chinki. Słyszałem to od Chinki. Że państwo mamy bardzo bogate. Państwo chińskie jest bardzo bogate. Ale ludzie to już niekoniecznie. Akurat ona nie o sobie mówiła, bo ona pochodziła z zamożnej rodziny, ale mądra dziewczyna, która zdaje sobie sprawę z tego, co jest wokół niej, co się dzieje wokół niej. Także jest to problem, ale mówienie o dekadach gospodarczego chaosu, to ja chciałbym, żeby w Polsce były takie dekady gospodarczego chaosu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.